Będzie bardzo poważnie, bo temat jest bardzo poważny. Moi goście też są bardzo poważni ludzie i wykonujący bardzo poważny zawód.
I mają bardzo poważne miny.
A nie, z tym to już tak, to już trochę mniej, bo się uśmiechają do Państwa bardzo serdecznie. Doktor Tadeusz Tobiasz, doktor Mateusz Żurowski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jeszcze raz witamy. Ja mam zawsze problem z nowoczesnym nazewnictwem szpitala wojewódzkiego, dawniej szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Teraz ja wiem, że on się nazywa Wojewódzki Szpital Mazowiecki, czy albo Mazowiecki Szpital Wojewódzki. Jakoś tak.
Łatwiej zapamiętać MSW, skrót.
Wiem.
No. Mazowiecki Szpital Wojewódzki.
Tak, dokładnie. To jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki. Czyli dobrze. Jakaś kombinowania jednak wychodzi. Oczywiście ordynator i lekarz jak to nazwać?
To się nazywa asystent.
Asystent, ja. Ordynator i asystent wydziału,
oddziału
onkologicznego. Ja przepraszam, ja mam coś dzisiaj, bo rozmawiałam tak bardzo niespodziewanie z aktorami serialu Rancho i zostałem tak uszczęśliwiony troszeczkę w ostatniej chwili, trochę niespodziewanie i tam mi się w ogóle posypałem, jeśli chodzi o imiona i nazwiska. Postaram się tutaj tego nie uczynić, bo chcemy rozmawiać i właściwie podsumować po pierwsze wasz dzisiejszy dyżur. To już drugi raz taka akcja z okazji Dnia Onkologii, to dobrze mówię.
Światowego Dnia Walki z Rakiem.
Który jutro.
Z rakiem. Za chwilę, 2 lutego.
Ale za chwilę zapytam się, co będzie, oprócz tego, że w radiu pełnicie te dyżury, bo to już drugi raz. No, z oboma panami jesteśmy silnie zaznajomieni, zaprzyjaźnieni, więc jesteśmy po imieniu, możemy chyba tak pozostać. Ale drodzy państwo, to wcale nie oznacza, że jakikolwiek tutaj ujmujemy powagi tematowi. Temat jest naprawdę szalenie istotny i ważny. Najpierw podsumujmy dyżur, który dzisiaj mieliście. Jakie najczęściej padają pytania? Czy różni się z tym, co było w zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy też taki dyżur mieliście u nas?
Ty już byłeś pierwszy.
No ja byłem pierwszy i to już też podsumowałem w pewien sposób około południa telefony, które były od słuchaczy. Zaskakująco dużo było telefonów od osób, które już borykają się z chorobą nowotworową lub mają w rodzinie takie choroby i tak mi się skojarzyło, że w pewien sposób no to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest to coraz większy i coraz bardziej narastający problem, bo tak naprawdę jak się rozejrzymy w koło, to już mało można spotkać osób, które nie mają w rodzinie kogoś, kto jest chory na nowotwór, był chory na nowotwór i zmarł, albo ma jakąś bliską osobę, która ma osobę chorą na nowotwór, tak naprawdę chyba już wszyscy z tym tematem się stykają coraz częściej. W pewien sposób przestaje to być już temat jakiś wstydliwy czy tabu, to o tym też rozmawialiśmy przed południem. Ale z drugiej strony, pomimo tego wszystkiego, że o tym się mówi się tak naprawdę cały czas to samo. To nie jest, niewiele się zmienia w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o zalecenia, o profilaktykę, to nadal kuleje. A druga rzecz, która kuleje, to pewnego rodzaju problemy logistyczne i to też z tym często się zwracają słuchacze, gdzie się mają zgłosić z pewnego rodzaju problemami, czy są zagrożeni. To jest też bardzo często padające pytanie o to tak zwane obciążenie genetyczne, gdzie no wiadomo, jeżeli ktoś ma chorego na nowotwór, obawia się tego, że sam będzie chory, albo jego dzieci będą chore, skoro ja jestem chory i gdzie oni się mają badać, czy mają się badać i to jest pewnie jeszcze cały czas taka luka, która pozostawia miejsce na uzupełnienie tej wiedzy takiej, powiedzmy, powszechnej. A problemy logistyczne to wiadomo.
Będziemy już o tych logistycznych problemach na pewno rozmawiać, bo to jest rzecz, którą to już zawsze nazywa chorym systemem służby zdrowia. Ja zawsze mówię, no dobrze, ale system tworzą ludzie, ale to zostawmy sobie na później może.
Jeżeli chodzi o mnie, to podobny był przekrój. Można byłoby podzielić na takie dwie grupy. Jedna to właśnie te osoby, które no, mają jakieś obciążenia, czy rodzinne, czy wręcz własne lęki. I też tu właśnie głównie padały pytania o możliwość wczesnej diagnostyki. Przy czym ku mojemu zaskoczeniu, chociaż może i nie, bo ten syndrom Angeliny Jolie w jakiś sposób podziałał, ludzie pytali się o możliwość zrobienia badań genetycznych. No nie jest to aż tak proste i oczywiste, jakby się wydawało po tym całym fakcie. Niemniej jednak jest możliwy do zrealizowania. ale nie w każdym przypadku. No i tu dość dużo czasami zajmowało wyjaśnianie właśnie tej dość skomplikowanej sytuacji możliwości tych badań genetycznych. A druga grupa osób to właśnie osoby, które już chorują, bądź są, tak jak było kilka osób, które wprost pytały o sposób leczenia, czy ten, który im zaproponowano, jest właściwy, czy nie. No, przez telefon nie zawsze niestety można to tak precyzyjnie określić. To już jest bardziej sprawa do przejrzenia dokumentacji, ponieważ no, ci ludzie, którzy dzwonili, nie bardzo wiedzieli, na co należy zwrócić uwagę i nie bardzo mieli dane do tego, żeby na podstawie ich można było tak precyzyjnie określić. Czy zabieg, jaki zabieg, gdzie zabieg. Także no z grubsza właśnie były te dwa kierunki.
Mhm. Słuchajcie, bo jeśli zaczniemy może od tej logistyki. W mojej rozmowie w ubiegłym tygodniu, którą miałem tak na bazie tych wydarzeń we Włocławku i nie tylko, żeby było jasne, ja cały czas twierdzę, że takich zdarzeń, które opisywały media w ostatnie kilka tygodni, nie przybyło, tylko po prostu to są przeciętne zdarzenia, które zdarzają się niestety codziennie i podejrzewam, że będą się zdarzać przez dłuższy okres czasu, a to, że to wypłynęło, no to akurat trafiło, że media złapały akurat ten temat. Niestety, mówię to z przykrością, bo za 2-3 tygodnie w ogóle zapomnimy znowu i znów to się będzie niestety, podejrzewam, że działo. Natomiast ja mam troszeczkę inne pytanie. Ja rozmawiałem tutaj również z prezesem Kulickim na ten temat i oni zaproponowali coś takiego, że jedną z bardzo ważnych rzeczy, które się powinny zdarzyć i kto wie, czy akurat w przypadku onkologii nie powinno być to obowiązkowe, to tak zwany asystent chorego. Znaczy ktoś, kto po prostu będzie się zajmował w momencie, kiedy wykrywa się tak poważną chorobę jak choroba nowotworowa, ktoś, kto po prostu tą osobą będzie kierował, będzie mówił co, gdzie, po kolei, bo nie wiem, czy pewnie to też zauważyliście, że jeśli się nie ma osoby, dobrego, znajomego lekarza, to w momencie, kiedy taką chorobę się wykrywa się nie tylko u siebie, ale u najbliższych, to człowiek po prostu głupieje. Nie wie, co się z tym zrobić, nie wie, jak się zachować, nie wie, co z tym dalej pójść. Gdzie?
To jest właśnie sprawa systemu. Obawiam się, że nas w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, na to nie stać. Bo tym, że asystentem to musiałaby być osoba no, bardzo dobrze wykształcona medycznie, ale i umiejąca poruszać się w systemie, którego nie ma. Bo w tej chwili, jeżeli chodzi o organizację ośrodków onkologicznych, to jest chaos. Kiedyś na samym początku onkologii w Polsce powojennej, którą zapoczątkował profesor Koszarowski, była idea centrów onkologii, wtedy w Polsce było ich 3, z satelitarnymi oddziałami klinicznymi w akademiach medycznych. I to w zasadzie była cała opieka onkologiczna w Polsce. W tej chwili, jeszcze jedno, te ośrodki ze sobą współdziałały. Natomiast w tej chwili to, co się dzieje, to tak na dobrą sprawę to każdy jest sobie. Niektóre ośrodki onkologiczne, można powiedzieć, w jakiś sposób się nawet zwalczają, bo tu chodzi o kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia. Zupełnie nie ma współdziałania. Część tych ośrodków jest ośrodkami pełnoprofilowymi, ale ich jest kilkanaście w Polsce. Tak na dobrą sprawę te pełnoprofilowe ośrodki to, już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jest 17 albo 18. Takie od początku do końca, ze wszystkim. Natomiast cała reszta jest ośrodkami wycinkowymi, zajmującymi się albo wręcz tak jak u nas, no niestety z przyczyn logistycznych, jedną dziedziną, czyli onkologią kliniczną. Są ośrodki, które mają 2 oddziały, 3 w sensie onkologii chirurgicznej i radioterapii. I nie ma między tymi ośrodkami pełnej współpracy. Także taki etat, nie wiem jak to nazwać, funkcja takiego przewodnika po systemie, no musiałaby powstać wtedy, kiedy będzie system.
No a co zrobić, bo to jest taka podpowiedź, że powinno przynajmniej w teorii należeć do lekarza pierwszego kontaktu.
To jest następna sprawa, która jest swoistą rzeką do przebrnięcia, bo na studiach nie wiem, czy wiesz, ile mamy zajęć z onkologii.
Nie mam bladego pojęcia. No.
Tydzień.
No to...
Koniec. I tu, że tak powiem, mamy...
Kolejny mały szok, tak, który przeżywam, ale jakoś tak ostatnio coraz więcej tych szoków przeżywam, że obawiam się, że w którymś momencie się przyzwyczaję. To jest okrutne, ale niestety.
Później mamy rok stażu, gdzie owszem, są ochotnicy, którzy raczej myślą o onkologii, wtedy starają się o staż internistyczny w takim oddziale, jak chociażby nasz, ale to są wyjątki. Owszem, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, który kończy się w 2015 roku, był też i taki program, który dotyczył szkolenia lekarzy rodzinnych. Skończyło się to ciężką aferą, jakoby defraudacją wręcz pieniędzy i sprawa tych szkoleń mocno podupadła. Tak na dobrą sprawę, w ramach szkolenia lekarzy rodzinnych też jest niewiele godzin, które są temu problemowi poświęcone.
Natomiast... Czyli co, lekarz rodzinny, to się zresztą zdarza w opowieściach, co słyszymy, on nawet nie jest przygotowany do tego, do tak zwanej wczesnej diagnostyki?
A to też jest znów coś, co się nazywa systemem. Lekarz rodzinny ma płacone nie za wykonane świadczenia, nie za wykonane badania,
tylko, niestety za
tylko tak zwaną stawkę kapitacyjną.
Czyli gotowość. Z cyklu. Czy się stoi,
tak,
czy się leży.
I skąd on ma te pieniądze na tą diagnostykę wziąć? Pytanie pierwsze. A diagnostyka onkologiczna nie jest diagnostyką tanią. Bo to są, owszem, można zrobić sobie zwykłe USG i zwykłe prześwietlenie płuc, ale nierzadko się zdarza, że na zwykłym prześwietleniu płuc nie zobaczy się 5-centymetrowego guza. I to wcale nie jest takie rzadkie.
A bardzo często nawet opisujący radiolog napisze, że pacjent źle przygotowany do badania. Też
nie,
takie rzeczy.
Nie. Akurat jeżeli chodzi o prześwietlenie klatki piersiowej, to jest tam bardzo specyficzna sytuacja. Ponieważ lokalizacja guza może być taka, że się ukryć za cieniem serca i żaden najlepszy na świecie radiolog po prostu tego nie zobaczy, bo nie ma szans, żeby to zobaczyć. I tu badaniem z wyboru jest badanie tomograficzne, na które to badanie lekarz rodzinny nie może pacjenta skierować. Musi go skierować do specjalisty. Do specjalisty czeka się ile? Średnio
się
w Polsce.
Ile się u was czeka?
Lekarz
tak normalnie.
Do onkologa?
Znaczy tutaj u nas w przychodni. Znaczy no mówię u nas, no, o waszym szpitalu,
ja
waszym oddziale.
Ja o innych specjalnościach nie mam danych. Natomiast...
Ale mówię o waszym oddziale.
Z tego co wiem, na normalny wpis, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę do wyjaśnienia, to około 2 miesięcy. Ale jest tak zwana szybka ścieżka. Bo mamy takie godziny popołudniowe, gdzie pacjentów, którzy wymagają pilnej konsultacji, którzy po prostu przychodzą i się radzą i tam wpisujemy. Lub jeżeli no, pacjent już jest po jakiejś wstępnej diagnostyce i wiadomo, co w badaniach ma i czym to może się skończyć, to są konsultacje u mnie, które też w zasadzie tydzień, maksimum 2. Więc tu w Siedlcach akurat pod tym względem nie jest źle. Poza tym oprócz poradni szpitalnej są poradnie w obu spółdzielniach, które zajmują się również działką onkologiczną. I tam te terminy przyjęcia z tego, co wiem, są porównywalne. Więc jeszcze raz powtarzam, w Siedlcach jest wręcz bardzo dobrze. Mhm. Natomiast w Polsce jest pod tym względem fatalnie. Natomiast cezurą tego wszystkiego jest oczekiwanie na badania diagnostyczne. I tu jest już większy problem.
To znaczy ile na przykład na tomografię, na rezonans, czyli na takie już naprawdę poważniejsze badania, które wykrywają jakieś zmiany, ja już nie chcę mówić...
Normalną ścieżką, czyli poza wykorzystaniem naszej ścieżki onkologicznej, to jest około 2-3 miesięcy.
Chyba, że jak to się mówi, po godzinach, czyli prywatnie.
Nie, a to już jest inna sprawa. Natomiast jeżeli przychodzi pacjent i widzimy, że jest sprawa poważna, więc się wykonuje telefon, umawia termin badania w systemie szybszym lub po prostu kieruje pacjenta do oddziału, gdzie mamy badania od ręki. Mhm.
To, o czym oczywiście opowiadacie, jest jak zawsze po prostu mrożące nieco krew w żyłach.
Przepraszam, jeszcze raz powtarzam, w Siedlcach pod tym względem naprawdę jest bardzo dobrze.
No, ale jeżeli, jestem przerażony, bo wy mówicie, jest jeżeli, bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o porównanie tego z całym krajem.
Bo jeżeli w tym momencie sobie pomyślę, nie wiem, Wołoska, Bydgoszcz, a więc takie znane ośrodki, to podejrzewam, że te opowieści o kilku, kilkunastu miesiącach to nie są...
Nie są wysane z palca. Zresztą horrorem ostatnio były sytuacje pod koniec roku, kiedy pacjenci przychodzili ze zdiagnozowaną chorobą i pokończyły się limity.
No właśnie. Tajemnicze słowo limity. Oczywiście, no, chociaż może źle powiedziałem tajemnicze, bo każdy z pacjentów zdaje sobie z tego sprawę, że w którymś momencie, kiedy przychodzi do swojej przychodni, nawet do swojego lekarza rodzinnego, odkrywa, że na przykład w listopadzie lekarz rodzinny mówi: sorry, ale generalnie nie mogę pani skierować na morfologię, bo skończyły nam się limity.
Skończyły mu się po prostu pieniądze z tej słynnej stawki.
Tak, no, które tam załóżmy zostały przy szefostwo przychodni, po prostu wyznaczyło, możemy zrobić, nie wiem, 10 tysięcy morfologii i 10 tysięcy pierwszej już nie możemy zrobić, więc generalnie jak pani chce, to proszę sobie to prywatnie. No, morfologia nie kosztuje zbyt wiele.
No, ale... Akurat nie jest to też taki dramat, ale niestety badanie rezonansem z badaniem kontrastowym to jest koszt rzędu 1000 zł z okładem małym.
Znaczy, no tradycyjnie jest to 1000 zł z okładem, chociaż to jest koszt tyle, ile płaci NZ, natomiast faktyczne koszty są zwykle gdzieś tam...
Tyle kosztuje badanie prywatne.
Aha, prywatne. Dobrze.
A i jeszcze, żeby było fajniej, ostatnio chciałem skorzystać z badania rezonansu, którego okazało się w naszym szpitalu wykonać nie można z powodów technicznych, więc najszybciej to badanie można było wykonać w Garwolinie, termin koniec czerwca tego roku.
Z tym, czy Garwolin nie opisuje tych badań?
Nie. Oni to robią i jest to opisywane w ramach tak zwanej telemedycyny.
A co sądzisz na temat właśnie tego typu właśnie opisywania? Zdalnego, bez widzenia
to
pacjenta, bez możliwości
różnie, bo...
zobaczenia pacjenta, skonfrontowania tego, co się widzi, z tym, co czasami... Znaczy pytanie właśnie, czy jak się widzi pacjenta bezpośrednio, po badaniu, przed badaniem...
Radiolog czasami zdarza się, że nawet opisując stacjonarnie, pacjenta nie widzi. Owszem, większość badań powinna być prowadzona przez radiologa, natomiast bardzo często bywa tak, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wielorzędowe aparaty, które mają błyskawiczny czas robienia badań, to już nie jest jednorzędowy i badanie tam kilkanaście minut, tylko to jest dosłownie jedna minuta, można zrobić wszystkie sekwencje. W tej chwili tomografy są już nawet 256-rzędowe, więc to jest błysk. I lekarz nie ma szans nawet, żeby tego pacjenta zobaczyć i opisać, bo opis badania może trwać i pół godziny. Więc on się musi zająć tym, co widzi na monitorze, a nie to, co leży mu na stole, zwłaszcza, że ci pacjenci przesuwają się jak w kalejdoskopie. Natomiast no, nad badaniem musi się skupić. I stąd ta potrzeba tej teleradiologii, bo normalnymi siłami tego nie jest w stanie żaden szpital w tej chwili już załatwić.
No ale to też powiedzmy też szczerze, że w wielu przypadkach jest to jak gdyby cięcie kosztów, bo utrzymanie jednak lekarza radiologa na etacie kosztuje więcej niż takie wysyłanie do...
Zdecydowanie.
Do kogoś, kto się specjalizuje. Dobrze, ale wracając do tych limitów. Sporo szumu się pokazało tak przy okazji tej sprawy wrocławskiej, bo wychodziły całkiem inne sprawy, sprawy kolejek. Również list, dramatyczny list w sprawie zniesienia limitów, jeśli chodzi o leczenie chorób nowotworowych i uznania ich za takie same zdarzenia, jak choroby układu krążenia, które są na specjalnych prawach. Trochę. Czyli trochę są i jednocześnie lepiej wyceniane i nie ma tego limitu. Czyli generalnie państwo nie zakłada, że po prostu będzie
tak zwane
tyle zawałów.
Procedury ratujące życie.
No właśnie. I teraz pytanie brzmi, czemu jest ten upór? Skąd się bierze ta różnica? I dlaczego na przykład wylewy, zawały, różnego rodzaju choroby związane właśnie z układem krążenia są uznane, że one jeśli się zdarzą, no to grożą życiu. Natomiast nowotwory jakby co? One dają więcej czasu. Tego tak nie do końca potrafię zrozumieć przyczyn odrzucenia tego wniosku właśnie o zniesienie limitów.
Swojego czasu, bo ta sytuacja już się zmieniła. Jakieś 5-6 lat temu byłem na konferencji, która oceniała sytuację onkologii na Mazowszu. I krajowy konsultant, który wtedy występował, podsumowując jak gdyby tą sytuację po wystąpieniach konsultantów wojewódzkich, przyrównał właśnie sytuację onkologii i sytuację kardiologii. I jako taki wymowny przykład podał to, że na Mazowszu profesorów kardiologów było kilkudziesięciu. Tam coś w granicach 50. Natomiast onkologów można było policzyć na palcach jednej ręki. I to jest pierwsza dysproporcja. Druga dysproporcja jest taka, że kardiolodzy potrafili sobie znakomicie wytworzyć pewną prasę. Faktem, i to niezaprzeczalnym faktem, jest to, że w ostrych stanach kardiologicznych działanie, szybkość tego działania ma kapitalne znaczenie i decydują tu minuty. Bo jeżeli ktoś ma ból zawałowy, jeżeli w odpowiednim czasie poda mu się odpowiednie leczenie, jeżeli w odpowiednim czasie zrobi się koronarografię z udrożnieniem tętnicy, do martwicy nie dojdzie. I to no, już samo za siebie mówi. Niweluje się, likwiduje się samą chorobę szybkością działania. I to zostało docenione, to zostało zauważone. Podobna sytuacja jest w neurologii, w udarach, gdzie też ten czas od wystąpienia zdarzenia do wdrożenia właściwego leczenia no, ma kapitalne znaczenie. Natomiast onkologia po pierwsze nie miała tak silnego lobby, nie miała takich grup nacisku. Druga sprawa to też jest taka, że no tu jednak są pewne różnice ilościowe chorych. I jakby na to nie patrzeć, naszych chorych jest znacznie mniej. W Polsce w tej chwili żyje około 400 tysięcy osób z chorobą nowotworową. Z nadciśnieniem około 3 milionów.
Około.
No. Także tu już jest różnica bardzo duża, a wynikająca też i z tego, że no jednak na nadciśnienie nie umiera się tak spektakularnie jak z powodu nowotworu. W związku z czym tych ludzi jest więcej, więcej żyje. Natomiast no, w tej chwili mamy taką szansę przy zastosowaniu tych nowych leków, o ile to rzeczywiście będzie możliwe, bo to leczenie jest bardzo drogie, że chorobę nowotworową śmiertelną można będzie sprowadzić do choroby przewlekłej, takiej jak choćby nadciśnienie czy cukrzyca. Oczywiście to leczenie będzie okupione i kosztowo, bo tak jak mówię, są to bardzo drogie leki i pewnymi powikłaniami, ale jednak tych zgonów, i to już na Zachodzie bardzo wyraźnie widać, będzie znacznie mniej, więc tych ludzi będzie więcej. W związku z czym ta grupa nacisku będzie większa i mam nadzieję, że w końcu do tego doprowadzi.
Jak to jest właściwie z tą legendą o drogich kuracjach antynowotworowych?
To nie jest legenda, to fakt.
Ale nie, pytam się w kontekście tego młodego chłopaka, który w oparciu o Wikipedię i trochę swojego samozaparcia opracował jakiś system diagnostyki, który kosztuje, nie wiem, test, który kosztuje $50, a dotychczasowe procedury.
A to nie wiem, o czym mówisz.
Były takie opisywane bodajże w grudniu przypadek polskiego chłopaka, młodego chłopaka, który po prostu opracował taki właśnie...
Nie zwróciłem na to uwagi, a
sposób
śledzę...
Sposób na jeden z nowotworów, na diagnostykę, na test, który kosztuje normalnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, on to sprowadził do $50, bardzo proste.
Jakoś nie uchwyciłem tej sytuacji, trudno mi się ustosunkować.
Nie, tutaj właśnie pytanie brzmi, czy te kosztowne leki czasami to nie jest też...
To znaczy rozróżnijmy dwie rzeczy. Leki i diagnostyka. No, bo to są zupełnie różne sprawy. Bo leki to już jest konsekwencja tego, co się wykryje. Natomiast istotą onkologii i takim celem onkologii jest to, żeby tą chorobę wykryć na jak najwcześniejszym etapie, żeby ją, no, krótko mówiąc i kolokwialnie, wyrżnąć, usunąć, zniszczyć ognisko pierwotne. Nie zawsze oczywiście to się udaje do końca, bo czasami będzie potrzebne leczenie uzupełniające, ale w tej chwili taka strategia postępowania jest ogólnie przyjęta. Na wczesnym etapie choroby wykryć tą chorobę, załatwić ją miejscowo, że tak powiem, czy chirurgią, czy radioterapią, czy w sposób skojarzony. I wtedy ten człowiek ma większe szanse na wyleczenie, na dłuższe przeżycie, na przeżycie bez choroby. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, kiedy choroba jest chorobą uogólnioną i wtedy jest konieczne leczenie systemowe. Te stare leki, które kiedyś nam się wydawały bardzo drogie, ja do tej pory z rozrzewnieniem wspominam, kiedy była era wejścia takiej grupy leków, która się nazywa taksoidami, które były strasznie drogie i kosztowały około kilkuset złotych. W tej chwili nasz najdroższy pacjent, nasza najdroższa pacjentka kosztuje nas 50 tysięcy miesięcznie.
Powiedzcie mi, czy medycyna dziś, zresztą tutaj trochę już zacząłeś odpowiadać na to pytanie, ale chciałem tak tylko dopytać, czy jesteśmy w przededniu takiej sytuacji, że nie tylko skalpel, nie tylko naświetlanie, czy to radiologia, ale czekamy, jesteśmy w jakimś takim przededniu jakiejś takiej rewolucji, przełomu w medycynie, że no, ewentualnie to będzie raczej farmakologia, jeśli chodzi o leczenia, przynajmniej tych wczesnych stadiów nowotworów.
Wczesne stadium, tak naprawdę, to tak jak Tadeusz powiedział, to jest sytuacja taka, którą możemy wyleczyć w całości, usuwając ten nowotwór, więc sięgamy do tak naprawdę najbardziej starożytnych metod leczenia i w tych wczesnych chorobach to jest właśnie nadzieja na to, żeby być całkowicie zdrowym. To jest wycięcie zmiany w całości, ewentualnie leczenie uzupełniające po to, żeby być człowiekiem, który na nowotwór chorował, a nie jest na nowotwór chory. To też o tym rozmawialiśmy przed południem. A z kolei leczenie, tak naprawdę jeśli chodzi o rewolucję, to samo założenie rewolucji i bycie w przededniu rewolucji, musielibyśmy wyjść z założenia, że już jest coś wykrytego. Być może przyszłość to pokaże i to rewolucja nastąpi wtedy, kiedy jakieś rewolucyjne odkrycie.
Słuchaj, ciągle się mówi, że to przełom w leczeniu, jakaś nowa metoda, że generalnie nieinwazyjna. Ciągle słyszymy, czy też kiedy się otwiera media, to ciągle ktoś coś zapowiada, albo że już jesteśmy niemalże w przededniu wynalezienia szczepionki przeciwko rakowi, co akurat jakoś to stoi w moim przynajmniej wyobrażeniu o tej chorobie, w ogóle jakoś tam sprzeczności w ogóle. Trudno mi się wyobrazić, że można się zaszczepić przeciwko chorobie nowotworowej, która może po prostu mieć tyle odmian i rodzajów, że nie wiem, no to potraktowanie tego jako grypy.
Ta wielorakość odmian i rodzajów właśnie skutkuje tym, że nie mamy jednej konkretnej szczepionki, jednego konkretnego leku, który będzie cudownym lekiem, który wszystkich uzdrowi. Można mówić o postępie w bardzo konkretnych rodzajach, bo to właśnie cały problem nowotworu polega na tym, że to jest tak naprawdę po pierwsze własna tkanka organizmu. To nie jest ciało obce, które się wzięło znikąd i wystarczy zastosować antybiotyk i to całkowicie bez skutku dla organizmu niszczyć tylko i wyłącznie komórki nowotworowe. Całe dążenie farmakologii polega na tym, żeby jak najmniej szkodzić organizmowi temu, który ten nowotwór ma, a jak najbardziej szkodzić komórkom, które mają innego rodzaju właściwości, ale nadal są komórkami nosiciela, jakby to nazwać.
Natomiast nadal, mimo tego ogromnego postępu, jest taki schemat, można powiedzieć, że około 40% nowotworów można wyleczyć chirurgią, około 40 za pomocą promieni, a tylko 20 za pomocą leczenia systemowego. To się ostatnio troszkę zmienia, ponieważ samo leczenie chirurgiczne to nie jest tylko proste leczenie chirurgiczne, bo w tej chwili jest cała masa różnych metod, łącznie z metodami laparoskopowymi, a choćby i ostatnio słynny Da Vinci, taki robot do operacji zdalnych. W Polsce tylko jeden. Dla porównania w Stanach jest ich ponad 300. i one
Stany są większe.
Świetnie działają. Tak, tylko że w Stanach Zjednoczonych rocznie zachorowań na choroby nowotworowe jest ponad 1,5 miliona. U nas jest około 160 tysięcy. Przy czym nas jest około 38 milionów, a ich jest blisko 300 milionów. Także proporcje mimo wszystko nie przekładają się.
Nie, no tak, ja mówię z lekkim przekąsem, ale wiadomo, że jednak mimo wszystko do tego standardu jeszcze musimy trochę sobie poczekać.
No to jest kwestia
jakkolwiek
finansów.
Jakkolwiek pytanie
to jest tylko kwestia finansów. Chociaż sami chirurdzy, przepraszam, czasami dość sceptycznie się o tym robocie wyrażają. Do momentu, kiedy nie siądą za konsolą i nie zaczną operować za pomocą tego urządzenia.
A jak jest, jeśli chodzi o poziom polskiej onkologii, bo znów przy tej okazji tego apelu o zniesienie limitów, ja usłyszałem takie sformułowanie, że jeszcze parę lat temu, czy też paręnaście, polska onkologia to była, no jeśli nie bezwzględna czołówka światowa, to na pewno europejska. A dziś, no to niestety się zmieniło i jak gdyby odstajemy od tej czołówki.
Tak jak mówię, z powodów finansowych odstajemy. Odstajemy również z powodu braku własnych metod innowacyjnych, jeżeli chodzi o te wysokie technologie. Chodzi mi o leki głównie. W ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, to dotyczy to nie tylko medycyny. Przeczytałem z któregoś biuletynu, że Polska przeznacza na te cele poniżej 0,5% swojego budżetu.
Na innowacje.
Na innowacje, tylko. Więc nie bardzo mamy z czym startować. Natomiast jeżeli chodzi o samo szkolenie onkologów, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego potencjału, który mamy, naprawdę nie odstajemy. Bo w sytuacji, kiedy na przykład onkologów klinicznych powinno być 3 razy więcej niż jest, radioterapeutów 2 razy więcej niż jest i jakoś sobie z tym dajemy radę i logistycznie, i intelektualnie, to świadczy to o tym, że w jakiś sposób nie odstajemy. Zresztą jeżeli chodzi o badania naukowe, co prawda odtwórcze, bo nie własne, z powodów tych finansowych, to ogromny odsetek naszych onkologów uczestniczy w światowych kongresach z własnymi wystąpieniami, z własnymi plakatami. Także nie jest pod tym względem źle. Natomiast problemem jest chociażby to, że na przykład aparatów do radioterapii mamy 2 razy mniej na milion mieszkańców niż Niemcy. Oni mają ponad 6 aparatów, 6,5 tam z małym haczykiem, a my 2,5.
A efekt Jolie, było coś takiego i w waszym oddziale?
O tak, sporo. Pani, może nie tyle w oddziale, ile w
poradniach.
I to rzeczywiście można powiedzieć, że ten efekt przełożył się na jakąś taką lepszą diagnostykę, że ludzie na świadomość tego, że należy jak gdyby spróbować wczesnych badań przesiewowych, że nie odrzucać. Zwiększyła się, nie wiem, czy macie takie statystyki, czy zwiększyła się odpowiedzialność kobiet, na przykład zapraszanych na badania związane z rakiem szyjki macicy, z mamografią.
Niestety.
Nic się nie zmieniło.
Nie, tu jest problem polegający na tym, że to zwiększyło zainteresowanie właśnie tymi badaniami genetycznymi, które
to jest skierowane do wszystkich.
Stworzył się jakiś kolejny mit, tak?
No coś w tym rodzaju.
Że jak pójdę i sprawdzę, że mam, załóżmy, bo co wykrywają badania genetyczne? Znaczy, poprawcie mnie, jeśli źle kombinuję. Jeżeli pójdę, to po prostu tylko i wyłącznie powiem, że mam podwyższone ryzyko. Nic więcej.
Nie, albo że go nie mam.
Albo że go nie mam, co wcale nie oznacza, że jestem wolny, że jestem wolny, albo że jestem już niewolnikiem, że albo jestem chory na raka, albo że generalnie
to świadczy
tego
tylko i wyłącznie, że ta osoba ma mutację. Koniec.
Znaczy ma mutację, czy też ma skłonność do mutacji?
Nie, ma mutację.
Ma mutację i ta mutacja może określić zwiększone ryzyko zachorowania na daną chorobę. Natomiast technicznie rzecz biorąc, mamy tak na dobrą sprawę w obiegu w Polsce dwa testy na geny BRCA1, BRCA2, bardziej ten pierwszy wykorzystywany, które określają podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajników. Tylko żeby była jasność, na raka piersi zachorowuje zaledwie 10% tych, które mają. Mhm. 90% nie ma.
Aha. Bo generalnie znów, jeżeli jestem, się tak mówi, obciążony genetycznie, tu chodzi o związki rodzinne.
To też już prędzej.
Ale to jest też generalnie, też tego samego rodzaju jak gdyby decyzja, że jeśli to, że w mojej rodzinie nie było na przykład jakiegoś nowotworu, to wcale nie oznacza, że w moim przypadku się nie pojawi. Jeśli było, w pięciu pod rząd, oczywiście ryzyko rośnie, tylko trzeba najpierw się puknąć w głowę i zastanowić się, jakie przyczyny uruchamiają tą właściwie...
Na przykład rak płuca.
No właśnie. Skąd się on bierze? No on się nie bierze z powietrza. Znaczy, no, może się wziąć z powietrza.
Zanieczyszczonego
w określony sposób.
Zwłaszcza, że to zanieczyszczenie chorujące sobie sami produkują.
No tak, no ale tu mówię jeszcze o azbeście, o tego typu rzeczach, które są...
Azbestoza dotyczy zupełnie innego typu nowotworu płuca, właściwie opłucnej. To dotyczy tak zwanego międzybłoniaka. Z samym nowotworem.
Doktorze, ja wiem, że ty jesteś fachowcem, natomiast generalnie ja myślę, że dobrze byłoby powiedzieć naszym słuchaczom rzeczy proste i oczywiste, bo płuco jest płuco.
Czyli
generalnie,
krótko, czyli na raka płuca
my nie rozróżniamy
90% chorujących to są palacze.
Palacze.
8% to są palacze bierni. 2% nie mające czynnika narażenia.
Mhm. I tego właściwie dotyczy praktycznie każde ryzyko tak zwane. Również związane z tymi rodzinnymi jak gdyby...
Rak piersi. Obciążenie rodzinne bezpośrednie raz. Matka lub bezpośredni przodek. Zachowania prokreacyjne. Wczesne ciąże, mniejsze ryzyko. Późne ciąże, wyższe ryzyko. Więcej karmienia, mniejsze ryzyko.
O właśnie, to podkreślmy. To bardzo rzadko się brzmi. Znaczy, moje córki są karmione na siłę, niemalże odstawiane, bo one długo, długo, długo.
No więc twoja żona ma bardzo niskie ryzyko, jeżeli bierzemy pod uwagę ten czynnik.
Tego czynnik, ale to powinno się bardzo często mówić również młodym matkom, żeby jak najdłużej karmiły, bo to jest dla ich zdrowia.
Jak najdłużej karmiły, wcześniej zachodziły w ciąże, więcej miały dzieci.
Antykoncepcja, czyli wszelkie ingerencje genetyczne.
Tylko w sposób istotny.
Czego niestety nie mówią lekarze przypisujący te specyfiki.
Niestety, swojego czasu miałem nawet dość duże spięcie z jednym naszych ginekologów. Po, już nie pamiętam, czy audycji radiowej, ale chyba tak, czy jakiejś wypowiedzi dla któregoś z tygodników. A skąd ty wziąłeś te dane? Są już twarde dane.
Najgorsze to jest to, że jest pewna grupa pewnych informacji, czy też pewien zakres jakiegoś, nie wiem, tematu, również medycznego, o których mówi się, że albo się badań nie prowadzi, albo że jeszcze ich nie ma oficjalnie. I to jest tak jak
Albo nawet jeżeli są, to podważa się ich merytoryczną i zasadność, i technikę prowadzenia. To badanie, o którym mówię, przeprowadził i opublikował to na takim dorocznym zjeździe dotyczącym raka piersi w San Antonio. Polskiego zresztą pochodzenia onkolog amerykański, który w sposób ewidentny przedstawił zależność antykoncepcji z powstawaniem raka piersi. Wywiązała się podobno, niestety nie byłem na tej konferencji, burza. Gdzie
dwie poprawności polityczne się
próbowano zmieszać go z błotem, zarówno od strony merytorycznej, jak i wręcz personalnej. No, ale jak do tej pory, to badanie się obroniło.
Doczekamy się w ogóle kiedyś takiej sytuacji, w której będą w tym względzie, i to, znaczy, względzie, ja mówię, odnoszenie się do naszego życia, do jakości naszego życia, nie tylko do zdrowia, ale również do sposobu życia, badania obiektywne, zobiektywizowane, że po prostu ktoś powie, nie, no dobra, to my się wyłączmy stąd przynajmniej tą kasiorkę, która płynie ze sprzedaży tych środków antykoncepcyjnych, wyłączmy myślenie w kategoriach, że robimy rewolucję seksualną, więc generalnie uwalniamy kobiety od niechcianych ciąż i tak dalej, a będziemy mówili w tym momencie nie, poważnie, kurczę, no jest to problem, są konsekwencje, no to pogadajmy o tym. To jest tak jak z in vitro. Nie wolno mówić o pewnych konsekwencjach, które się pojawiają. Nie wolno mówić o tak, bo ty mówiłeś kiedyś o tak zwanych chorobach rzadkich, które koncerny już przewidują. Że już wiedzą, że takie jest zwiększone ryzyko wśród dzieci poczętych metodą in vitro. Że te dzieci są obciążone jak gdyby dużym ryzykiem chorób rzadkich, bardzo drogich w leczeniu.
No, czy to nastąpi, nie wiem, ponieważ niestety w dzisiejszych czasach zainteresowane badaniami innowacyjnymi są firmy farmaceutyczne. Z oczywistych powodów. A nie państwa. Nie wszystkie na szczęście. Są w wielu krajach, no, mających znacznie większy budżet, co prawda, niż nasz, ale również bardziej zainteresowanych polityką prozdrowotną, czyli czymś, czego u nas w ogóle się nie prowadzi. I one na te badania przeznaczają duże pieniądze, bo niestety na te badania są potrzebne nawet nie duże, bardzo duże pieniądze. Natomiast przy tym procencie na badania innowacyjne, które są no nie tylko medyczne, bo to dotyczy również i innowacji technicznych, to zresztą rozmawiałem niedawno z wicedyrektorem Centrum Onkologii w Warszawie, który skarżył się, że oni pieniądze na granty na naukowe, to właściwie nie wiedzą, skąd mają brać i nie wiedzą, w jaki sposób te badania mają za te pieniądze prowadzić. Bo dobre badanie, które będzie miało tak zwaną dużą wagę na naukową, typu A, które się bierze pod uwagę przy później planowaniu schematów czy leczenia, czy postępowania, to muszą być badania na ogromnej liczbie pacjentów. 1000 więcej. A to kosztuje, bo w to są zaangażowane całe sztaby ludzi, które no też kosztują. Dalej, sam lek wyprodukowany w tej chwili, lek innowacyjny, to są cząsteczki białkowe, których powstawanie jest bardzo kosztownym procesem biotechnologicznym. I niestety trzeba się liczyć, że 1 na 1000 tych cząsteczek okaże się strzałem w dziesiątkę. Pozostałe 999 idzie do kosza. I to niestety kosztuje. I stąd są tak ogromne koszty tych leków, które w tej chwili stosujemy, leków innowacyjnych, leków nowoczesnych. Tak jak chociażby ta pacjentka, o której wspominałem. Przy czym sam koszt ich wytwarzania może już nie jest aż tak duży po okresie ochrony patentowej, czyli około 10 lat. Później firmy, które potrafią, mają taką technologię, że to potrafią syntetyzować, wkraczają i wtedy no, mamy sytuację...
Pojawia się następny lek.
Tak jak ostatnio...
Nowszej generacji.
Ostatnio mieliśmy, że cena leku spadła 10-krotnie. Z 2000 do 200 zł.
No tak.
Więc można.
Natomiast... Znam paru przedstawicieli medycznych, którzy dosyć jasno mówią, że koszt produkcji z zyskiem firmy to jest 20% kosztu leku. Reszta to jest czysty zysk i marketing.
No pewne rzeczy też niestety muszą kosztować, żeby dany lek wprowadzić na rynek, a jednym z najdroższych są właśnie badania naukowe. Ale to nie do końca też jest prawdą, bo mamy taki lek, który się nazywa talidomid. Lek, który został wprowadzony w latach 60. jako lek hamujący wymioty ciężarnych. Wszyscy się zachwycali tym lekiem, dopóki się nie okazało, że dzieci, które się rodziły się bez kończyn. Lek został wyklęty, odstawiony, prawie że zdeptany, ale ktoś zaczął się zastanawiać, jaki był mechanizm niewykształcania się tych kończyn. I okazało się, że ten lek ma działanie tak zwane antyangiogenne, czyli hamujące powstawanie nowych naczyń. I zarodek, jak się rozwija, to musi sobie wykształcić wszystkie narządy, między innymi mieć taki mechanizm, który będzie wytwarzał nowe naczynia, nowe tętnice żyły i tak dalej. I podając ten lek w tym wczesnym stadium organogenezy, no po prostu ten proces się hamowało. W tej chwili ten lek ma kapitalne zastosowanie chociażby w szpiczaku, chorobie nowotworowej, która musi być leczona systemowo, bo jest a priori chorobą uogólnioną. I ten lek zastosowany w sposób rewelacyjny, nie boję się tego słowa, poprawił rokowania tych chorych.
Dobrze.
Ale do czego zmierzam? Mhm. Lek, wytworzenie tego leku, jednej tabletki kosztuje kilka centów amerykańskich. 30 tabletek tego leku kosztuje 350 zł. Dlaczego? Nie rozumiem.
No, czysty marketing. Dobrze. Panie ordynatorze, to teraz pozwólmy 60 sekund dla pana asystenta.
Dobrze,
profilaktyka. Profilaktyka, czyli generalnie najprostszy, najkrótszy instruktaż, jak zapobiegać, żeby potem nie leczyć. Jeśli są takie zasady, które można sobie, każdy z nas może wprowadzić w życie.
No to jest rozróżnienie tej profilaktyki pierwotnej, żeby właśnie tak zapobiegać, żeby nie leczyć. To jest ten nasz styl życia, unikanie papierosów, ruch, który w tym momencie już jest udowodniony, że przeciwdziała chociażby rakowi jelita grubego, czy nasze odżywianie się również na to wpływa, bo wiadomo, że styl życia modyfikuje ryzyko zachorowania. Wiadomo, że nie zlikwiduje całkowicie, ale można wtedy być spokojnym, że się robiło wszystko dla swojego zdrowia, co jest potrzebne. To jest ta pierwsza profilaktyka. Druga profilaktyka to jest te wszystkie nasze programy profilaktyczne, które już obejmują profilaktykę wtórną, czyli wczesne wykrycie choroby, tak żeby ona była całkowicie wyleczalna, żeby to nie był problem zgonów na nowotwór, tylko problem chorych na nowotwór, których można wyleczyć. I tutaj niestety to jest ten problem, o którym na początku powiedziałem, o problemie logistycznym czasami, gdzie nie wszystko jest dostępne od ręki, nie wszystko jest dostępne w każdym miejscu, ale z drugiej strony dużym problemem jest zgłaszalność pacjentek. I a propos tego pytania, które padło, czy to się poprawiło? No niestety, to cały czas jest tak, że mimo że o tym się mówi wszędzie, o tym się mówi w mediach, nagłaśnia się pewnego rodzaju sytuacje, nadal zgłaszają się tak naprawdę te same grupy chorych. To znaczy ci, którzy o siebie dbają, stosują tą profilaktykę pierwotną, również wykonują badania, czyli stosują profilaktykę wtórną. Tak naprawdę te osoby, które mają większe ryzyko zachorowania, które nie dbają o siebie, z kolei się nie zgłaszają na badania. Dlaczego? To już jeden Bóg raczy wiedzieć dlaczego. Bo może dlatego, że się boją, bo jest dosyć popularne twierdzenie, że lepiej nie wiedzieć.
Syndrom wyparcia.
Syndrom wyparcia. No, lepiej nie wiedzieć, bo jak się dowiem, to tak naprawdę...
Przeraża.
To jestem chory na nowotwór, a wiadomo, że to jest wyrok śmierci. I takie osoby się nie zgłaszają, a to byłoby rozwiązanie sytuacji tak naprawdę. Być może nie rozwiązanie, ale na pewno poprawa.
Podpisanie aktu łaski.
Tego chociażby.
No tak. Doktor Tadeusz Tobiasz, doktor Mateusz Żurowski moimi gośćmi dzisiaj byli i przez cały dzień również służyli Państwu swoją radą przy dyżurze telefonicznym. Zapomniałem tylko powiedzieć, co szykujecie na drugiego? Jakąś coś specjalnego na oddziale?
Dla mnie pewna akcyjność tych działań jest troszeczkę bezsensowna. Bo owszem, można byłoby otworzyć oddział, tylko co z tego by wynikło? Można oczywiście...
No, taka eksperyment. Czy byłyby większe kolejki? Czy
Ale do czego?
Czy zjawiliby się ci, którzy przyszliby przynajmniej zapytać, co z sobą zrobić? Czy może coś
to
mają?
To jest problem logistyczny, bo trzeba by było... To właściwie nie oddział. To trzeba byłoby otworzyć gabinety, usiąść, siedzieć i czekać. I teraz tak. Damy skierowanie i co dalej?
Czekamy 4 miesiące.
Nie, dla mnie tego typu akcje to owszem, są fajne pod jednym względem, że można ukazać problem. Ale dla mnie lepszym ukazaniem problemu jest to, co robimy w tej chwili. Czyli właśnie przez państwa, przez media, przez radio dotrzeć do ludzi, żeby im uświadomić, że warto się badać, trzeba się badać, ponieważ to jest dla tego człowieka dobre. Jeszcze raz powtarzam, że wcześniej wykryta choroba nowotworowa jest wyleczalna.